Opinia jest tylko opinią, nie faktem, bo fakt to przecież prawda, to coś, co wiemy. Natomiast opinia jest subiektywną oceną konkretnej sytuacji. Dlatego człowiek musi umieć stać prosto sam, a nie podparty przez kogoś innego. O tym właśnie będzie 65. odcinek podcastu Champions Way. Zapraszam Cię do niego już teraz. Będzie on dotyczył uwolnienia się i lepszego radzenia sobie z opinią innych ludzi. Cześć, ja nazywam się Mateusz Brela i zajmuję się psychologią sportu, treningiem mentalnym, przez co rozumiem rozwijanie Twojego sportowego potencjału, ale niekoniecznie sportowego, po prostu rozwijanie potencjału w życiu. Od 20 kilku lat czynnie zajmuję się piłką nożną. Niegdyś grałem na poziomie zawodowym w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Finlandia, Szwecja, Polska. A teraz czysto amatorsko. Bawię się, uwielbiam piłkę i dalej dla rywalizacji gram. Niedługo kończę już trzeci kierunek studiów. Tym razem będzie to psychologia kryzysu i zmiany na Uniwersytecie SWPS. I będę mógł oficjalnie powiedzieć, że jestem magistrem tejże psychologii z Uniwersytetu SWPS. Na co dzień moja praca przede wszystkim polega na pracy indywidualnej. Praca polega na pracy. Dobre stwierdzenie. Natomiast moja praca polega na wsparciu indywidualnym oraz warsztatowym, szkoleniowym również sportowców z różnych dyscyplin. I myślę, że mogę powiedzieć o sobie, że kilka lat temu znalazłem swoją drogę. Prowadzę również ten podcast. To jest 65. odcinek. Czy 22 miesiące temu spodziewałem się, że będę miał tutaj 65 odcinków razem z dzisiejszym? Chyba nie. Ale cieszę się z tego i w sumie nie zdziwię się, jak za rok będę miał 130. A za 5 lat może 500. Nie wiem tego. Natomiast wiem, że to daje wartość i mnie, i Tobie. Dlaczego? Zapraszam Cię do mistrzowskiej drogi. Rozpoczynamy odcinek o radzeniu sobie z opinią innych, a może uwolnieniu się od opinii innej. To jest ciekawy temat, który będziemy sobie wspólnie rozważać w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy. Dzisiaj, ze względu na tą już jesienną aurę, ze mną jest herbatka. Zaprosiłem herbatkę do podcastu, bo czuję ostatnimi czasy, że potrzebuję większego ogrzania mojego organizmu. To ciekawe, jak po jakimś czasie odczuwasz, no po takim letnim okresie, ja przynajmniej odczuwam, że potrzebuję dogrzać bardziej swój organizm. A że jest godzina 15:30, no to herbatka, nie kawa, dzisiaj już dwie kawy wypite, więc teraz dla odmiany zielona herbatka, oczywiście z grzybkami, Lion's Mane na pobudzenie koncentracji i myślę, że dzięki temu ten odcinek będzie taki, jak to się mówi po angielsku, juicy. Łyczek herbatki poszedł, oczywiście woda jest też z nami, także cały pakiet mamy. Słuchajcie, zacznę od takiego krótkiego wstępu i odniesienia do 64. odcinka podcastu, czyli o temacie wdzięczności. Ponieważ w tamtym odcinku powiedziałem i rzuciłem taki temat bardzo luźno, dotyczący nagrania dla Ciebie praktyki wdzięczności, praktyki medytacyjnej, wtedy powiedziałem około 5 minut. Mam dobrą wiadomość, nagrałem już tę pracę oddechową i wyszło mi 9 minut, ale powiem, że jestem bardzo zadowolony z tego nagrania. Poprawiłem go już raz, dałem moim współpracowniczkom do przesłuchania, dostałem od nich kilka fajnych i konstruktywnych uwag i praktyka wdzięczności jest już praktycznie gotowa. Jeszcze nie stworzyłem do niej linka takiego, żeby można go pobrać, dlatego ku pamięci, bo to już jest gotowe. Ja to mogę wysłać z ręki, z palca, jak to się mówi. Natomiast jeżeli już chciałbyś tą praktykę wdzięczności dostać, nie chcesz czekać kilku do kilkunastu dni, kiedy ten link będzie aktywny, to proszę Cię, abyś napisała do mnie prywatną wiadomość na Instagramie. Tutaj kieruję bezpośrednio na Instagram, dlatego że potrzebuję, żebyś mi tam lub ty, oczywiście, że jesteś kobietą, będę mówił ty jako potrzebuję, jako do człowieka, bo tak szanuję bardzo moich słuchaczy i słuchaczki, natomiast jak zawsze mówię ty jako wyślij mi wiadomość człowieku, o tak, w taki sposób, więc proszę, szanuję bardzo feminatywy, szanuję bardzo zwroty do obu płci indywidualnie, natomiast bardzo proszę tutaj o zrozumienie, jeżeli chodzi, bo po prostu łatwiej będzie mi się mówiło. Już kiedyś o tym mówiłem, ale jakoś tak chyba z tego, że chcę bardzo mocno tutaj stworzyć i potwierdzić to, że jakby szanuję tutaj obie moje płci, nie zwracam się tylko do jednej, na przykład tylko do kobiet, ale będę mówił do człowieka. Więc napisz do mnie wiadomość na Instagramie, hej, to ja z 65. odcinka podcastu, chciałbym dostać, znowu to robię, ale ja. Chciałbym dostać praktykę wdzięczności, tutaj jest mój adres mailowy, na który możesz ją wysłać. Wtedy najłatwiejszą drogą będzie to, że ja wyślę ci tą praktykę, a ty sobie możesz ją pobrać na komputer lub po prostu puszczać ją z poziomu telefonu, odpalać sobie z tego maila. W taki sposób to stworzę, a za kilkanaście dni ona się pojawi w formie takiego ściągalnego linku, który będziecie mogli sobie pobrać i przy okazji zapisać się do listy mailingowej, bo zrobimy z tego troszeczkę taką małą zamianę. Dostaniesz ode mnie praktykę wdzięczności w zamian za zapisanie się do mojej listy mailingowej, dzięki której będziesz na bieżąco ze wszystkimi tematami dotyczącego szkoleń, wiedzy, nowych podcastów i tak dalej. Więc to mamy omówione. Dziękuję swoją drogą za tak liczne tutaj napisanie do mnie, tak najprościej mówiąc, że interesuje Was to. Bardzo, bardzo, bardzo jestem wdzięczny za to, że wszyscy wzięliście chwileczkę na to, poświęciliście chwileczkę swojego czasu, żeby napisać, powiedzieć tak, to jest dobry pomysł. Więc 9-minutowa praktyka wdzięczności leci do Ciebie, jeżeli tylko będziesz tego chciał, napisz do mnie wiadomość na Instagramie. Chciałbym zacząć po raz kolejny od opinii. Bo jest to opinia z sierpnia, ale Klaudia 008 napisała mi taką piękną opinię na Apple iTunes. I teraz tytuł tej opinii to po prostu dziękuję. Ocena 5 gwiazdek, także bardzo, bardzo dziękuję całym sercem. Natomiast opinia brzmi następująco. Bardzo dziękuję za to, co robisz. Twoje podcasty ratują moje codzienne życie. Co ważne, zawodniczką nie jestem. Ze sportem wiąże mnie tylko bądź dla mnie aż... Tyle, że lubię aktywny tryb życia, lubię pójść zrobić trening na siłowni. Proszę, rób dalej to, co robisz. Jeszcze raz dziękuję. Ja Ci dziękuję, Klaudia, ślicznie za Twoje słowa. Jestem zaszczycony, że mogę Ci towarzyszyć w Twojej codzienności, w czymkolwiek robisz i jestem naprawdę przepełniony wdzięcznością, kontynuując jeszcze wątek i temat wdzięczności z ostatniego odcinka i zarazem takie opinie pokazują mi, w co trafiam u Was, więc to nie jest tak, że ja tutaj proszę Was oczywiście o tak zwane żebro lajki, tylko takie opinie napełniają moje serce i dzięki temu tworzą też w mojej głowie tematy, które ja później dla Was wymyślam, bo są one silnie też powiązane z tym, o co mnie prosicie. Ten temat radzenia sobie z opinią innych dotyczy w dużej mierze tego, z czym spotykam i czuję, że dotyczy to Ciebie, ponieważ bardzo dużo było ostatnio o tym. Dużo Waszych pytań dotyczyło stricte właśnie tematu odcięcia się, lepszego radzenia sobie, uwolnienia się właśnie od tej opinii. Teraz nagrywając jeszcze, nie wiem dokładnie jak zatytułuję ten odcinek, bo chciałbym powiedzieć, jak lepiej radzić sobie z opinią innych. Chciałbym powiedzieć, jak uwolnić się od opinii innych, ale jedno i drugie w jaki sposób się łączy. Druga rzecz jest taka, że nigdy nie uwolnimy się od opinii innych. To tylko kwestia lepszego zarządzania opiniami innych w swoim życiu. Kwestia podchodzenia do opinii innych troszeczkę inaczej. Tak jak powiedziałem we wstępie. I od tego chciałbym wyjść. Opinia sama w sobie jest tylko czymś subiektywnym, co ktoś ma do nas. Tak najprościej mówiąc, opinia jest tylko opinią, nie faktem. Fakt to jest, można powiedzieć, taka prawda, która dotyczy tego, że na przykład teraz jest 15:44, środa, 22 września. To jest fakt, to nie jest moja opinia. Moją opinią jest to, że jest brzydka pogoda. Twoją opinią może być to, że mój podcast jest do bani. A jeszcze kogoś innego opinią może być to, że ten podcast zmienia życie. To wszystko jest opinia. Czy jeżeli dostanę opinię zwrotną, że mój podcast jest do dupy za przeproszeniem, to czy to jest powód, żeby zamknąć, skończyć, bo jedna osoba mi tak napisała? Ależ oczywiście, że nie, bo na 65 odcinków, nawet jeżeli jesteś miłośniczką mojego podcastu, czy na przykład ratuje Cię życie, tak jak Klaudia napisała, nie każdy odcinek przecież może ci, musi Ci pasować. Nie każdy odcinek musi być dla Ciebie zbawienny. Nie oszukujmy się. Nie jest tak przecież. Dlatego używając tutaj na tym wstępie wielu cytatów, które sobie spisałem, czy wielu takich myśli z między innymi Marka Aureliusza, cesarza Rzymu, którym mniej więcej szacujemy, że czasy, w jakich on panował, to powiedzmy taki 160 rok naszej ery. 160 rok naszej ery. To można powiedzieć, że to jest prawie 1900 lat temu, troszeczkę mniej, 1850-60 lat temu. Technologii nie było, nie było komputerów, telefonów, a ten człowiek już w swoich przemyśleniach mówił, to był w ogóle jeden z najinteligentniejszych ludzi swoich czasów, już na pewno tamtego okresu, obok wielu innych filozofów, którzy w tych czasach się również zrodzili, można rzec. Ale chodzi przede wszystkim o to, że Marek Aureliusz od początku swoich przemyśleń, bo korzystam tutaj właśnie z jego medytacji, z jego przemyśleń, mówił o czymś takim, żeby zajmować się sobą, zajmować się swoimi wartościami, swoją pracą, a nie tym, czego inni od Ciebie chcą i co inni o Tobie myślą. I to jest bardzo ważne, bo my zazwyczaj zakładamy, że jesteśmy tacy ważni w otoczeniu, albo że na nas ludzie zwracają taką dużą uwagę, albo że to mój trener myśli o mnie cały czas, wystawiając ten skład albo go zmieniając, to on myśli cały czas o mnie i myśli o tym, jakim ja jestem ważnym albo nieważnym punktem tej drużyny i co ze mną zrobić, jak przekazać mi na przykład, że nie gram, co ze mną uczynić, jakbyśmy my dosłownie byli pępkiem świata. A to jest nieprawda. Często jest tak, że my przeceniamy w ogóle swoją wartość w myślach innego człowieka. Jeżeli wyjdziemy w ogóle od tego, to nagle się okazuje, że my musimy zdać sobie sprawę z tego, że każdy żyje swoim życiem. I niesamowicie ważne jest to, również w rozmyśleniach Marka Aureliusza, żeby nie zakładać niczego z góry. To też jest jedna z umów w książce Cztery umowy, w której starożytni Toltecy również mówili o tym samym. Nie zakładaj z góry, że rozumiesz przekaz. Nie zakładaj z góry, że ktoś chce Ci zrobić podgórkę i nie zakładaj z góry, że ktoś jest przeciwko Tobie, nawet gdyby był, tylko nie zakładaj tego z góry. Zrozum najpierw przekaz, przemiel go, ewentualnie również pisałem o tym na Instagramie, czyli jak reagować na krytykę. Krytykę oczywiście najpierw domniemaną, bo być może warto, żebyśmy doprecyzowali najpierw, czy krytyka, o której myślimy, jest faktycznie krytyką. To jest niesamowicie ważne, żebyśmy zastanowili się, na ile krytyka kogoś innego po pierwsze jest krytyką, po drugie, jakie ma źródło, po trzecie, jak możemy zareagować na nią i doprecyzować. Tak jak wspomniałem, pisałem o tym na... Oj, przepraszam, niespodziewany dźwięk. Pisałem o tym na Instagramie, między innymi to, jak doprecyzowywać i jak reagować na krytykę w wielu sytuacjach. I to jest niesamowicie ważne, dlatego że my do końca nie wiemy, jak podchodzić do krytyki, jak praktycznie reagować na krytykę, bo my przecież utożsamiamy krytykę z odrzuceniem. Czyli skoro trener krytykuje to, jak poradziłem sobie na treningu, jak poradziłem sobie na meczu, albo jak poradziłem sobie z tym konkretnym ćwiczeniem, to myśli o mnie, że jestem beznadziejny i do niczego się nie nadaję. Trudno nam jest oddzielić krytykę naszego zachowania od opinii o naszej osobie albo o jakiejś konkretnej sytuacji tu i teraz. To nie musi być z klubu od trenera, to może być od szefa w pracy. Czyli trudno jest nam oddzielić to, co ten szef od nas chce, w jaki sposób on nas krytykuje, czy krytykuje nas jako osobę, czy krytykuje nas jako przedmiot pracy, którą wykonaliśmy. I w toku swojego życia, o tym również pisałem, wykształcamy różne sposoby radzenia sobie z krytyką. Reagujemy agresją, biernością, wycofaniem, być może usprawiedliwianiem się, wymówkami, sarkazmem lub zemstą. Nie są to zbyt dobre i konstruktywne metody. Ale można wypracować nowe. Konkretne pomysły, jeżeli ktoś nam generalizuje i uogólnia w wielu sytuacjach, mówi zawsze robisz to, ciągle się tak zachowujesz, przez ciebie drużyna jest słaba, jesteś beznadziejny. Okej, możesz się nie zgodzić z tym, że jesteś beznadziejny. Możesz zapytać, co masz na myśli, co konkretnie twoim zdaniem mi nie wychodzi, w czym jestem beznadziejny. Jakie problemy w mojej grze dostrzegasz? Doprecyzuj swoje zarzuty do tego. I nagle się okazuje, że często osoba nie potrafi tego zrobić, bo zarzuty w formie takiej jestem beznadziejny, beznadziejna, to nie są konstruktywne zarzuty. Warto w ogóle zastanowić się na samym początku, jak ta subiektywna ocena, czyli opinia kogoś innego, może do nas trafiać, bo ja rozróżniam tutaj trzy podstawowe kierunki. Po pierwsze, to jest krytyka uzasadniona, po drugie, to jest konstruktywna podpowiedź, a trzecia to jest szum, czyli wszystko inne. Krytyka uzasadniona to jest na przykład, kiedy popełniamy jakiś błąd gdziekolwiek, na boisku, w pracy, w szkole, cokolwiek to nie było, ale tu mamy jawny błąd. Coś po prostu zrobiliśmy nie tak, jak trzeba. Jak to Jacek Walkiewicz powtarzał, prawda, którą się posługujemy, jest w tym momencie nieaktualna. No to tutaj możemy spotkać się z krytyką uzasadnioną. Hej, zrobiłeś to źle. Na przykład ten odcinek podcastu naruszył moją osobę. Okej, jeżeli faktycznie tak było, to mogę do Ciebie wrócić i powiedzieć przepraszam. Nie chciałem zrobić tego, co narusza Twoją osobę. Albo na przykład to, co powiedziałeś, naruszyło moją godność, mój honor, moje zasady, moje wartości. Przepraszam, że to, co powiedziałem, przepraszam, że to, w jaki sposób to powiedziałem, uraziło Twoje wartości. Nigdy nie chciałem tego zrobić. To jest krytyka uzasadniona, czyli popełniłem błąd. Albo hej, Krzysiu, w tym ćwiczeniu mówiliśmy, że najpierw biegniesz w lewo do środka, żeby dostać piłkę, a potem rozrzucasz ją w prawą stronę. A ty pobiegłeś w lewo do środka i rozrzuciłeś piłkę na lewą stronę. Popełniłeś błąd. Okay? I to jest krytyka uzasadniona, bo popełniliśmy bardzo konkretny błąd w danej sytuacji. I w takim momencie krytyką została obdarzona decyzja, którą podjęliśmy w danej chwili. Nasze myślenie, a nie my jako osoba. To jest bardzo ważne, żeby oddzielić to jedno od drugiego. Konstruktywna podpowiedź to może być podpowiedź na przykład kolegi z drużyny, starszego, młodszego, nieistotne, który powie, hej, Krzysiu, zobacz, czy w następnej sytuacji, jakbyś podniósł głowę i spojrzał w lewo, to ja jestem tam wolny. Bo na przykład ten prawy obrońca w ogóle nie kryje mnie, nawet na mnie nie patrzy. Tylko podnieś głowę w następnej sytuacji i spróbuj. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z odpowiednim przekazaniem takiej krytyki konstruktywnej, czy takiej podpowiedzi konstruktywnej. Tylko my często przez przekaz, albo nieumiejętny przekaz drugiej osoby, traktujemy to jako atak. I często jest tak, że wybuchamy i atakujemy drugą stronę. A tymczasem reszta, cała reszta komunikatów, jakie dostajemy, to jest zwykły szum. Zwykły szum, czyli coś, co zakłóca nam połączenie i nie chcemy w ogóle zwracać na to uwagi, bo to jeżeli nie ma w tym nic konstruktywnego, nie ma uzasadnionej krytyki, to my musimy jak najszybciej założyć, że to jest po prostu krytyka i sam fakt, że ona jest wypowiadana do nas w taki sposób, nie powinien nas dotyczyć. To już na pierwszym miejscu. To są przemyślenia też stoickie, między innymi właśnie Marka Aureliusza. I teraz to jest też bardzo ważny tekst. Sam fakt, że masz swoją opinię, nie oznacza, że musisz się nią dzielić z kimś innym. Żyjemy w czasach, w których trudno jest się oprzeć ekspertyzie, trudno jest się oprzeć opiniotwórstwu, czyli jak najszybszemu na przykład podzieleniu się z kimś swoim mądrym przemyśleniem, bo przecież ja wiem lepiej, albo ja przeczytałem w jednej książce, że tak jest. Słuchajcie, ja się z tym spotykam na co dzień. Kiedy nie zapraszam Was do opiniotwórczości czy do krytyki, to oczywiście to nie znaczy, że Wy tą opinią się podzielić nie musicie. Ale ja uwielbiam takie wiadomości na przykład od 13-14-latków. Nie mam nic do Was, prawda? Tylko mówię, że jesteście młodymi ludźmi. Ostatnio akurat się spotkałem z taką opinią od takich chłopaków właśnie z rocznika 2.9, 2.10, 2.11. Jeden z chłopaków mi powiedział: nie zgadzam się z Panem. Czy tam nie zgadzam się z trenerem w jakimś temacie. Ja mówię: świetnie, rozpocznijmy rozmowę. Tylko zwrotnie dostałem cytat z książki. No ja zadałem pytanie, czy to ty się ze mną nie zgadzasz, czy to ten autor się nie zgadza ze mną. Bo to jest istotna różnica. Ja wypowiadam swoją opinię, ale to nie jest prawda objawiona. Ten odcinek również nie jest prawdą objawioną. To jest zbiór pewnych moich przemyśleń, połączonych z przemyśleniami Marka Aureliusza, połączonych z innymi książkami, które czytałem, połączonych z kilkuletnią praktyką codzienności i pracy z zawodnikami, obserwowania ich i rozmawiania z nimi, plus mojego doświadczenia, plus studiów psychologicznych, plus rozmowy z ludźmi mądrzejszymi ode mnie, ale to nie jest prawda objawiona. To jest w jakiś sposób prawda, która zbiera się w całość i w jakiejś sytuacji jest, powiedzmy, powiedziałbym, zbiorem podpartych opinii, które w jakiś sposób są... Są, nie chcę powiedzieć, są taką wiedzą, która pozwala nam lepiej operować w życiu codziennym. Chodzi o to, że jeżeli mamy więcej źródeł, z których możemy skorzystać, więcej jakościowych źródeł i mądrych źródeł, z którymi możemy skorzystać i oprzeć nasze zdanie, naszą opinię właśnie na takich rzeczach, to jesteśmy po prostu zdrowsi. Lepiej i łatwiej nam się funkcjonuje w codzienności. Mało tego, cokolwiek nas spotyka, interpretujemy trochę inaczej. Bo i tutaj znowu wracamy do Marka Aureliusza, który powiedział takie bardzo, bardzo fajne słowa. W gruncie rzeczy, w sytuacji, w której chcesz podzielić się swoją opinią za wszelką cenę, czyli chcesz w sytuacji, w której ty czujesz, że jesteś ekspertem, chociaż mało kto z nas jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, ewentualnie bym powiedział, że ekspertem można być w jednej dziedzinie, w której się obracamy, która jest naszym takim konikiem, najprościej mówiąc, ale naprawdę, żeby być ekspertem, potrzeba lat doświadczeń. Ja być może nazywam siebie ekspertem do spraw psychologii sportu, treningu mentalnego. Tak mogę o sobie powiedzieć, że jako psycholog jestem takim ekspertem, ale z drugiej strony jestem też ekspertem, który jest ciągle otwarty na naukę i który w dalszym ciągu jeszcze jest nikim w tym, co robi. To trochę jak rozmawialiśmy właśnie z Aleksem z Athletic Development, gdzie na pytanie właśnie kim jestem, warto rozważyć to na pierwszym miejscu, że jesteśmy nikim. Jesteśmy nikim i w sumie to nic nam się nie należy. My pracujemy całe swoje życie, ale nie na to, żeby nam się jakaś wartość należała czy coś, bo poczucie własnej wartości to jest coś, co jest nam dane od początku życia, ale im nabierzemy większego dystansu do siebie i zgodzimy się na to, że my jesteśmy w sumie nikim, tylko musimy mieć dystans do samych siebie, do swojego jestestwa, to uwierz mi, ale łatwiej nam się żyje. Natomiast najprościej jest, i to jest bardzo popularne, może trochę generalizuję, ale uważam, że to jest bardzo popularne w Polsce, że przeczytałem jeden artykuł, jedną książkę na jakiś temat i już staję się ekspertem w tym temacie. Mogę wygłaszać moje tezy i podważać wszystko, co mówią ludzie, którzy na przykład dużo dłużej siedzą w konkretnej branży. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Łyczek herbatki. Natomiast Marek Aureliusz mówi dalej. My możemy wymagać tylko od siebie. Człowiek nie do końca ma kontrolę nad tym, jak będzie potraktowany przez drugą osobę. I to jest bardzo ważne. Jeżeli założysz, to jest taka bardzo praktyczna porada od Marka Aureliusza i w sumie to mi się podoba. Naprawdę mi się bardzo podoba. Nie jest łatwa do zaimplementowania w życiu codziennym, ale jeżeli założysz, że osoba, która robi ci źle w danej chwili, mówi coś źle do ciebie, na przykład krytykuje cię w konkretnej sytuacji, zachowuje się źle wobec ciebie, czy to jest właśnie twój szef, czy twoja koleżanka z pracy, czy twój kolega z boiska, czy twoja koleżanka z drużyny, zachowuje się źle wobec ciebie, to Marek Aureliusz w swoich przemyśleniach pisze, że załóż, że ta osoba ma zły dzień. Coś jej się wydarzyło. Jest zdenerwowana z jakiegoś konkretnego powodu i nie do końca kontroluje siebie w tej danej chwili. Nie do końca wie, co robi. Natomiast, jeżeli wykaże choćby odrobinę chęci, żeby się z tobą pojednać w jakiś sposób, to zawsze spotka ją w połowie drogi. Czyli nie rozpamiętuj tego, nie noś ze sobą tego, potocznie mówiąc, krzyża takiego, tej krytyki. Nie noś czyichś ciężarów. Nie musisz tego robić. Natomiast jeżeli ktoś chce się z tobą pojednać, wyjdź mu naprzeciw i spotkaj się w połowie drogi. Innymi słowy, to nas uczy, o czym pisze tutaj Marek Aureliusz, że żebyśmy nigdy nie chowali urazy do ludzi, jeżeli jesteśmy tylko w stanie szybko pojednać się i pogodzić z jakąś sytuacją. Tutaj Andrzej Tucholski też w swoich komentarzach do medytacji Marka Aureliusza dokładał taką fajną rzecz od siebie, mówiąc, że jak ja bym się zastanowił, czy ja za rok czasu będę pamiętał tą jedną kłótnię, czy na przykład tą rozmowę, która zakończyła się jakimś, nie wiem, skrytykowaniem mnie albo jakimś krzykiem na boisku, który się wydarzył, czy kłótnią z kolegą, czy z koleżanką, to ja za rok na pewno o tym nie będę pamiętał. I jak ja bym miał się zastanowić nad jakimś tematem super poważnym, na przykład, super poważnym oczywiście tutaj w cudzysłowie, to ja bym się zastanowił wtedy, kurczę, przecież ja w ogóle nie pamiętam, jakie były tematy, które mogły mnie nurtować. Jakaś jedna wiadomość krytykująca. Teraz zastanawiając się, przypomniałem sobie taką jedną śmieszną historię, słuchajcie. I to była dosłownie krytyka, tylko to był dla mnie bardziej ten taki szum, nazwałbym to. Bo dostałem taką wiadomość na Instagramie, czyli słuchajcie, ta osoba wyszła z podcastu, poświęciła chwilę na to, żeby mnie znaleźć na Instagramie i napisać mi prywatną wiadomość, pisząc o tym, że być może to była jedna z osób, która właśnie teraz mnie słucha. Jeżeli tak, to no, oczywiście stwierdzam tylko fakty. Dostałem taką wiadomość, w której była zawarta taka krytyka i wręcz takie obrzydzenie tym, że jak nagrywam podcast i piłem któregoś razu koktajl, jakiś shake taki chyba białkowy, to że moje przełykanie i mlaskanie było tak obrzydliwe, że zbierało się tej osobie na wymioty. Jakby to nie był fakt, oczywiście, tylko to była opinia tej osoby. Ona w jakiś sposób odebrała to bardzo źle i być może po prostu jest taka, no właśnie, taka mocno zrażona do takich sytuacji, może nie wiem, kiedyś coś się wydarzyło takiego w jej życiu, że zwymiotowała, a może po prostu jest taka trochę w życiu obrzydliwa, prawda, że nie lubi takich rzeczy. I to jest okej, jak najbardziej. Dla mnie to jest szum, bo oczywiście ja pomyślałem, okej, no faktycznie, no nie będę przecież na przykład teraz, w momencie, kiedy piję herbatę, no to nie będę chlipał do mikrofonu, tylko odsunę lekko twarz, tak? I to jest coś, co przecież jest dla mnie oczywiste. Ja wtedy pamiętam, że ja nie mlaskałem oczywiście w taki sposób, więc ja potraktowałem to jako szum. Pomyślałem sobie, okej, dobrze, to jest twoja opinia, dzięki za nią, tak? Ale ja dopiero teraz sobie przypomniałem o tym i prawdopodobnie za pół godziny o tym zapomnę, bo to gra taką małą rolę w naszym życiu. A z drugiej strony, stoicka filozofia, i to jest trochę takie, powiedziałbym, modne, sexy naszych czasów rozwojowych, poradników życiowych, które mówią, pamiętaj, że masz tylko jedno życie, myśl pozytywnie, korzystaj z niego, właśnie uwolnij się od opinii innych. A słuchajcie, już stoicyzm i w przemyśleniach Marka Aureliusza było napisane, pamiętaj o śmierci, czyli memento mori, ten temat memento mori. Czyli patrz na swoje życie, patrz na ten temat memento mori, czyli pamiętaj o śmierci w sposób pozytywny. Nie taki wyświechtany, że masz jedno życie, przeżyj je odpowiednio i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, no mamy jedno życie i chcemy je przeżyć odpowiednio. Natomiast stoicy mówią o tym w taki sposób, kurde, mam jedno życie, faktycznie, to jest ważne. To jest ważne, żeby w tym życiu być naprawdę sobą, żeby rozwinąć swój potencjał, żeby być tą najlepszą wersją ja, jaką tylko mogę być. I to jest bardzo fajne, jak sobie pomyślisz dzisiaj nad swoim życiem. Czy jeżeli jesteś uzależniony w jakiś sposób od opinii innych, to czy myślisz o tym w kontekście memento mori? Czyli co ta opinia będzie znaczyła po śmierci? Co ta krytyka, ten szum będą znaczyły w twoim życiu kiedyś? I ja mam jeszcze jedno przemyślenie na ten temat. I tu jest dosyć takie krytykujące. To tak najluźniej mówiąc krytykujące. I teraz o co mi chodzi? Ja uważam, że nadmierne skupianie się na innych dzisiaj jest w dużej mierze wymówką. Powtórzę jeszcze raz. Nadmierne skupianie się na innych i na ich opinii to w dużej mierze wymówka. I to jest moja opinia, to jest moje przemyślenie. I teraz o co tutaj chodzi? Ano o to, że często spotykam się z taką opinią, czy właśnie z taką relacją zawodników, którzy wysyłają mi wiadomości, zawodniczek również, dotyczące tego, że właśnie ktoś ich blokuje, że idą i na przykład jest taka atmosfera i że oni to czują i że inni tak patrzą na nie i oni nie mogą się skupić i tak dalej. No i teraz, jeżeli zastanowisz się nad tym, to jest dobra wymówka, nie? Czyli opinia innych sprawia, że ja nie mogę być najlepszą, jaką tylko mogę być w danej chwili. Bo ktoś coś o mnie powiedział 3 dni temu, albo tydzień temu ktoś mnie skrytykował i ja teraz jak przychodzę na trening, to ja widzę w tej osobie tą opinię, która ona cały czas tam jest. Tylko faktem jest to, że my często widzimy coś, czego nie ma. My widzimy spojrzenia, które zawsze tam były, ale dzisiaj interpretujemy je w inny sposób. My widzimy na twarzy kogoś wymalowaną tą krytykę, to wyzwisko, które padło w naszą stronę na przykład 3 dni temu na meczu, a w głowie tej osoby już nic nie ma. Ona nie zmieniła swojego wyrazu twarzy od ostatniego meczu i nie patrzy na nas inaczej, chyba że coś się wydarzyło oczywiście poważnego między wami. Natomiast w gruncie rzeczy chodzi po raz kolejny o przecenianie swojej wartości w głowie innych. I przez to my tworzymy sobie obraz złej aury otaczającej się wokół nas. Ja tego nie bagatelizuję, bo czasami tak jest, że to ta druga strona, mimo naszej świadomości i dojrzałości, nie potrafi czegoś puścić. Nie potrafi czegoś dobrze przepracować, ale to nie jest nasza wina. To nie jest nasza wina, dlatego tak jak wcześniej powiedziałem, we samym wstępie, być pewnym siebie, rozumieć swoją wartość, rozumieć to, że wartość to nie jest coś, co nam się należy albo nie należy, tylko my wartość mamy w sobie, jako ludzie, jako człowiek. Ta wartość się nie zmniejsza w momencie, kiedy idzie nam słabo w sporcie, w pracy zawodowej. Dalej jesteśmy tymi samymi wartościowymi ludźmi. A tym, którym się, lekko mówiąc, w dupach poprzewracało, bo myślą, że ich wartość jest jakaś większa, bo noszą droższe garnitury, albo mają więcej pieniędzy na koncie, albo jeżdżą Rolls Royce'em, albo Lamborghini, albo Porsche, to są właśnie ludzie, którym się wydaje, że potrafią podskoczyć wyżej niż ich dupa. A to jest nieprawda. Ani ja, ani ty, ani milioner, najbogatszy człowiek świata, nie wiem, czy to będzie Jeff Bezos, czy tam może, czy może to będzie... Właściciel, kreator Tesli, kurczę, jak ten człowiek ma na imię? Teraz mi umknęło, niesamowite, że to proste imię, Tesla, zaraz sobie wpiszę w goglach, właściciel, naprawdę wypadło mi to z głowy. Ty już pewnie powiedziałeś to 2 razy w swojej głowie. Elon Musk, no właśnie, Elon Musk, tak, ktokolwiek by to nie był. Moja wartość jest taka sama w kontekście człowieczeństwa jak Elona Muska, twoja też. I teraz o to chodzi, żeby nie przeceniać tej wartości, ale żeby, broń Boże, jej nie doceniać. Bo człowiek, ty, musisz umieć stać prosto samemu, a nie podparty przez kogoś. Twoja wartość i twoja prostota jest możliwa samemu, zawsze. Dlatego może warto spojrzeć na cokolwiek, co cię spotyka, z interpretacją tego, jako szansy, jako potencjał w takiej sytuacji. I to nie potencjał na to, że widzę coś pozytywnego w tym, że mnie ktoś wyzywa. No nie. czy ktoś, że krytykuje, tylko potencjał, żeby wykorzystać narzędzia, o których choćby mówiłem przed chwilą, czyli zwrócenie się troszeczkę inaczej do tematu krytyki, tak? Czyli doprecyzowanie jakiegoś tematu, dopytanie. Ten post jest dostępny u mnie na Instagramie, w tym momencie jako najnowszy post, jeżeli słuchasz tego oczywiście w środę 22 lub 23, prawdopodobnie piątek, sobota będzie kolejny nowy, ale jest to karuzela z takim praktycznym poradnikiem tego, jak reagować na krytykę. To jest potencjał, żeby wykorzystać to jako szansę na to, żeby siebie samego rozwinąć, swoją świadomość. Jeżeli rozmawiasz ze ścianą i z murem, który się nie ruszy i nie zrobi kroku w twoją stronę, to pewnych rzeczy oczywiście nie przeskoczysz. Ale między innymi dlatego ja uwielbiam powiedzenie, że jesteśmy kowalami swojego losu, ale nie wiem, czy to jest do końca prawda. Napotkałem taką opinię pod którymś filmikiem, który oglądałem na YouTubie. Zapisałem ją sobie, bo bardzo mnie zaintrygowała. Osoba Galanonim, nie pamiętam jakby kto to był, to była oczywiście jakaś osoba taka jakby bez konkretnego imienia i nazwiska, napisała coś takiego, a może jesteśmy współautorami swojego losu. I coś w tym jest, bo właśnie nie mamy wpływu, powtarzam jeszcze raz, na to, kiedy, w jaki sposób ktoś nas krytykuje, jak do nas podejdzie, jak do nas powie, co do nas powie, ale mamy wpływ zawsze na to, czy użyjemy narzędzi, które znamy, żebyśmy my stanęli silnie na nogach. I dzięki temu dla mnie bycie współautorem swojego losu wystarczy, bo brzydko mówiąc, no przecież nie zesram się, żeby ktoś się ze mną pogodził, żeby ktoś się ze mną zakolegował, żeby ktoś ze mną się pojednał. Ale jeżeli ja stanę w połowie drogi, tej osoby tam nie będzie, to ja zawsze będę wiedział, że zrobiłem wszystko ze swojej strony, co tylko mogłem. Dlatego z rozsądkiem, powtarzam, trzeba wybierać i filtrować. Zastanów się nad takim faktem. To również jest z Marka Aureliusza. Kto jest ważniejszy, ty czy inni? No i pewnie odpowiedziałeś teraz, że ja, oczywiście, prawda? Czyli, że ty, nie inni. A teraz, kogo opinią przejmujesz się bardziej? Swoją czy innych? No i tutaj już pojawia się dysonans. No bo przecież opinia innych jest często ważniejsza niż nasza. Ważniejsza. Ważniejsza jest opinia kogoś innego o nas. Czy to ma sens? Ja jestem ważniejszy, ale ważniejsza jest opinia kogoś innego. No bzdura, nonsens. To się wydaje takie proste, prawda? A jednak takie trudne. Natomiast jeśli pozbędziesz się przekonania, że jest ci tak źle, bo ktoś cię krytykuje, że jest ci tak okropnie, bo ktoś cię ocenia, to sytuacja się poprawi. Czyli na polski, bo to może być trochę skomplikowane. To jest również z przemyśleń Marka Aureliusza. Chodzi o to, że jeżeli pozbędziesz się przekonania na pierwszym miejscu, że opinia innych tak mocno cię dotyka, bo dobrze to przefiltrujesz przez, czy to jest krytyka uzasadniona, czy to jest konstruktywna podpowiedź, a może to jest szum. Czyli jeżeli na pierwszym miejscu pozbyjesz się mentalnego przekonania, że cierpisz, że ta opinia cię dotknęła, że jest ci ciężko, to pozbędziesz się części problemu. I tutaj chciałem zacytować takie fajne powiedzenie, które swoją drogą podpowiedziała mi i rzuciła jedna z moich zawodniczek. Pozdrawiam cię, Aniu, jeżeli tego słuchasz. Podczas naszej sesji zapisałem sobie od razu to stwierdzenie, bo wiedziałem, że mi się przyda. I teraz jest idealny moment. Żeby dobrze zrozumieć to, co przed chwilą powiedziałem, czyli pozbycie się przekonania, że jest mi tak trudno, że cierpię, bo mamy dwa rodzaje cierpienia. Cierpienie fizyczne, które znosimy i cierpienie duchowe, które wybieramy. No fantastyczny cytat. Ty, Aniu, wiesz, jeżeli słuchasz, do czego to się tyczyło. Natomiast zastanów się nad tym. Załóżmy, że masz 50-50. Cierpienie fizyczne, które i tak będzie, bo jeżeli coś cię boli, to coś się boli i nie można tego negować. Dlatego to jest też bardzo ważne rozgraniczenie. Ja nie mówię, że coś cię boli, udawaj, że cię nie boli. Jest problem, udawaj, że nie ma problemu. Ja tutaj nie stosuję motywacyjnego poradnika typu siła przyciągania, tak? Czyli sekret, który ci mówi myśl pozytywnie, nawet jak jest negatywnie, bo to nie o to chodzi. Nie chodzi o to. Tylko w sytuacji, w której mamy wybór. Cierpienie duchowe i cierpienie fizyczne dają nam po 50%. To tak hipotetycznego zrozumienia tego równania. I jeżeli fizycznie cierpimy na te 50%, to cierpimy na maksa, 50%. Natomiast jeżeli duchowo, mentalnie zdecydujemy, że nie bierzemy tego cierpienia na siebie, że nie będziemy ofiarami swojego losu, tylko będziemy pracowali według schematu, który być może zaproponowałem, żeby przejść łatwiej przez okres, w którym wydaje nam się, że ktoś nas krytykuje, że wszyscy się na nas uwzięli i tak dalej, to mamy 50% tego bólu, który możemy kontrolować. Jeżeli nasze myśli skupią się na tym, żeby dawać sobie radę, a nie poddawać się temu, to może się okazać, że połowę tego bólu nagle znika. Jest nam łatwiej o 50%. Mało tego, te 50%, które normalnie być może w naszym katastroficznym podejściu i robieniem wymówek, tak jak powiedziałem, bo ja utrzymuję cały czas moje przekonanie, że częściowo to zwalanie winy na opinie innych jest czasami też powodem tego, że ktoś mówi, o nie idzie mi dlatego, bo opinia innych, nie idzie mi dlatego, nie mogę się odblokować, bo oni się na mnie krzywo patrzą. To jest to drugie 50%, które zapełniamy mentalnie. I teraz, jeżeli dobrze zrozumiesz to, o czym mówię, to nagle się okazuje, że te 50% mentalne można wypełnić czymś pozytywnym. I nagle się okazuje, że pozbycie się przekonania samego, mentalnego o tym, że jest mi tak źle, może wystarczyć w danej sytuacji. A jak się w ogóle zastanowisz, ile pamiętasz opinii z zeszłego miesiąca, nawet tygodnia, roku, dwóch, to nagle się okazuje, że może zaczniesz się śmiać samego siebie. To jest kluczowe, teraz co powiem. Cytuję Marka Aureliusza, to jest jeden z jego takich bardziej popularniejszych, powiedzmy, cytatów z jego przemyśleń. On jest troszeczkę sparafrazowany, ja oczywiście zaraz się do niego odniosę. Twój umysł będzie taki, jak twoje myśli nawykowo. Pomyśl, jak dużo mógłbyś wymagać od siebie. Jak bardzo mógłbyś skupić się na sobie. Czyli nawykowo, jeżeli twoje myślenie idzie w to cierpiętnictwo mentalne, to ty nawykowo twoimi myślami będziesz zawsze kierował się w stronę tego, że jestem krytykowany przez kogoś, bo ktoś mnie nie lubi, bo jestem beznadziejny, bo jestem do niczego i tak mi nigdy w życiu nic nie wyjdzie. Gdybym ja z takim przekonaniem żył, to bym nic nie zrobił w ostatnich 3-4 latach. A zaczynałem od kompletnego zera. Podcast zaczynałem od odcinka zero. Od odcinka, który był zatytułowany Początki Mistrzowskiej Drogi. Nikt mi nie mówił, jak to mam robić. Sam się kierowałem jakimiś właśnie poradnikami, podpowiedziami i tak dalej. U kogoś innego znalazłem jakąś platformę, którą polecał program. To się wszystko wzięło skądś. Moja praca. To jak zaprojektowałem swoją markę osobistą. Swój profil, który systematycznie, prawdziwie, bez zdobywania sztucznych obserwatorów, rośnie mi bardzo stopniowo. Jestem z tego niesamowicie zadowolony, bo to jest tylko i wyłącznie moja praca. Ale po drodze było bardzo dużo takich wiadomości, trochę gada jakieś tam motywacje, gada ludziom jakieś pierdoły, jeszcze mu za to płacą. Tak na początku niektórzy mówili. No i co z tego? W którą stronę odwróciłem moje myśli? Nawykowo muszę robić to, co sobie planuję, to, co założyłem. Jeżeli ktoś mnie zapytał, wow, bo dostałem też jakby niedługim czasie kilka takich wiadomości, jakoś kilka miesięcy temu, że wow, szkoda, że taki profil, takie fajne informacje, taka wiedza, a tak mało followersów. Ktoś mi napisał, kto tam powiedzmy miał, nie wiem, 10 tysięcy obserwujących, tam 15 tysięcy. Trochę mnie to rozśmieszyło, bo ktoś ocenia wartość tego profilu na podstawie tego, że mam na przykład tam 10 tysięcy mniej followersów niż ta osoba, czy tam nie wiem, czy 5 tysięcy mniej followersów, ale ja rozumiem przekaz, ta osoba chciała dobrze. Ta osoba chciała dobrze, bo chciała jakby przekazać mi, że szkoda, że nie obserwujecie więcej osób, szkoda, że ten profil nie jest, nie wiem, bardziej obserwowany. Natomiast ja uważam, że ten profil będzie bardziej obserwowany, bo jakby ja wiem, co zrobię, ja wiem, do czego będę dążył. Za rok, za dwa, za trzy, za pięć. Natomiast nie nastawiam się na to, że to się wszystko wydarzy w ciągu dwóch, trzech, pięciu miesięcy, bo ja wiem, że to jest proces, tylko ja już nawykowo w taki sposób myślę. Dostaję również pytania, czy nie miałeś takiej obawy wcześniej, nie masz teraz, że w końcu się skończą pomysły na podcast? No nie mam, bo codziennie się rozwijam, codziennie pracuję nad sobą, codziennie pracuję nad wieloma zawodnikami, z wieloma zawodnikami, którzy między innymi podrzucają mi takie pomysły. Jak na przykład tutaj Ania z tym cierpieniem fizycznym i cierpieniem mentalnym. Ja nawykowo wiem, że mam zaplanowane 3-4 rozmowy z gośćmi, mam kolejnych, powiedzmy, kolejne 5 osób, które chciałbym zaprosić tutaj do podcastu. Wiem, że jest super, jest jakiś tam, jakaś rzesza tematów, powiedzmy, ilość tych tematów do wykorzystania, które ciągle mi się pojawiają. Więc ja się o to nie obawiam. Jak mi się skończą tematy, to zgadnijcie, co zrobię. Napiszę wam, hej, skończyły mi się tematy. Rzućcie mi, o czym chcielibyście się dowiedzieć na Instagramie. Ja wiem, że wy to zrobicie. Bo wiem, jacy jesteście. Czy wiem, że mi napiszecie na przykład po takim odcinku, hej, super był ten odcinek, albo fajny, cieszę się, gdybyś powiedział o tym i o tym. Tak? Ten podcast się nie skończy nigdy. Bo ja wiem, że tego wszystkiego będzie nam przybywało. Bo ja wiem, co moja głowa nawykowo robi. I teraz, słuchajcie, opinia. Bo mówimy o opinii innych, ale skupiamy się tylko na krytyce. A co jeżeli opinia jest pozytywna? A co jeżeli ktoś o nas mówi dobrze? Wręcz wspaniale, można by powiedzieć. I tutaj jest następny cytat dotyczący tego, co z nami robi pozytywna opinia innych osób. Bo ja również się cieszę, kiedy dostaję od was opinię o tym podcaście, ale ja nie spoczywam na laurach. Ja się bardzo tym cieszę, ja się dzielę tym, bo chciałbym docenić te osoby, bo chciałbym docenić i pokazać, jak jestem wdzięczny za to, że jesteście. Ale słuchajcie tego, płytkie jest ego oklasków. Opinia przecież może być dobra, nie tylko zła. Życie jest generalnie opinią. Jeżeli zaakceptujesz fakt, że życie jest opinią, to również docierają do ciebie te pozytywne komunikaty. Te, które ci mówią, klasa stary, zarąbiście to zrobiłeś. To dalej nie jest pochwalenie ciebie jako osoby, tylko to jest pochwalenie tego strzału, tej bramki, tego, nie wiem, hat-tricka, tego wygranego meczu, który dałeś drużynie na przykład dzięki tej bramce w ostatniej minucie. W dalszym ciągu twoja wartość nie jest większa od mojej. Jak ty zarobisz jutro milion, to dalej będziemy mieli taką samą wartość. Ale coś, co zrobiłeś w drodze do zarobienia tego miliona, jest godne pochwały i godne oklasków. To, że ja od pierwszego odcinka, od którego minęło no niecałe 2 lata, w listopadzie będziemy mieli drugie urodziny, będą drugie urodziny tego podcastu i szykuje się coś specjalnego, to tylko tak na marginesie wrzucam, to będzie osiągnięcie procesu. Bo będzie, powiedzmy, tam pewnie w listopadzie, a myślę, że tak 70. odcinek podcastu pewnie gdzieś przy jubileuszu. Czyli wyjdzie nam mniej więcej właśnie 35 odcinków na rok. Tylko że wcześniej nagrywałem w mniejszej częstotliwości, bo nagrywałem raz na 2 tygodnie, czasem raz na 3 tygodnie. Więc wiem, że rocznie robię 52 odcinki teraz średnio, prawda? Więc ja wiem, że tych odcinków będzie w przyszłym roku 52, plus minus oczywiście coś, co mi wypadnie na przykład, albo zrobię jakiś bonusowy odcinek, więc powiedzmy, nie wiem, z 50-45, więc w pewnym momencie tam setka pęknie. Kapitalnie. No i co z tego? No i to wtedy będziemy szli do 200. Jakby jest co chwalić, ale z drugiej strony nie ma czego chwalić. Bo to jest tylko i wyłącznie praca, która do tego doprowadziła. Nic więcej. Nic więcej. Więc to jest cholernie ważne, żeby sprowadzać się również do takiej pozycji, hej, nie karm swojego ego, tylko jeżeli jest coś, za co możesz się pochwalić, to się pochwal. Pochwal się tym do kogoś innego, ale jeżeli jest coś również, co trzeba skrytykować, to samemu to skrytykuj. Zobaczysz, jakiego dystansu nabierzesz. Zobaczysz, jakiego dystansu nabierzesz do samego siebie. W momencie, kiedy zgodzisz się z tym, że w sumie to jestem nikim, ale moja praca może mnie doprowadzić do tego, że moje wyniki będą czymś. To jest oczywiście ważne. No i super rzecz od Marka Aureliusza, taka podsumowująca. Słuchajcie, jeżeli mój przeciwnik w gimnazjum, czyli w gimnazjum to była taka arena sportowa, powiedzmy, starożytnego Rzymu, nabije mi guza, nie mam mu tego za złe. Przecież wydarzyło się to na arenie sportowej. Walczyliśmy jak równy z równym, jak zawodnicy. Niesamowicie ważna sprawa, że ścigamy się jakąś pozycję, o awans, nie wiem, na boisku na przykład, pobijesz się z kimś na treningu. Miałem takiego trenera, który mówił, że jak długo się zawodnicy nie pobili na boisku, to coś było nie tak i trzeba było być prokuratorem, chciałem powiedzieć, prekursorem jakiejś walki. Dlatego, że wtedy się zacieśniają więzi, bo można się pobić, a potem się pogodzić, przybić piątkę i powiedzieć, to co na boisku zostaje na boisku, to co na korcie zostaje na korcie. Może to jest coś bardzo ważnego, co też powinniśmy usłyszeć. Że to, co dzisiaj zostaje w dzisiaj, a nie idzie z nami jutro. Nie ciągniemy tego dalej. To jest tak ważne, żebyśmy nabrali dystansu do siebie, do innych i nie spieszyli od razu z krytyką do kogoś, żeby tylko komuś bić szpilę, żeby tylko komuś powiedzieć, a ty jesteś beznadziejny, do dupy. Nie, nie na tym to polega. Jak radzić sobie z opinią innych? Może bez sensu radzić sobie z opinią innych, tylko poradzić sobie ze swoją opinią o samym sobie. Poradzić sobie ze swoim ego. Nie karmić ego pochwał, nie głodzić ego krytyki. Huh? To jest dobre. Czy my potrafimy tak żyć? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że potrafimy. Tylko potrzebna jest praca. Regularna praca nad sobą. Kropka. Tu stawiamy kropkę. Łyczek herbaty. A ja dziękuję Ci, że dotrwałeś do końca 65. odcinka podcastu. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, dobrego dnia, dobrego wieczoru i dobrej nocy. Cześć i do usłyszenia za tydzień.